Punktualnie 9.11. Jarosław Popek, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk, a ze mną Olga Zielińska, Radio Gdańsk.
Witam serdecznie.
I Jędrzej Włodarczyk, działacz Lewicy i Lepszego Gdańska.
Dzień dobry.
Słyszymy się bardzo dobrze, super.
Tak, wszystko słychać.
To zaczynamy. Przez lata politycy liberalni przekonywali, że elastyczne formy zatrudnienia są bardzo korzystne dla pracowników i teraz w czasie pandemii okazuje się, że to są grupy, które najwięcej na tym tracą. Czy po pandemii, kiedy będziemy odbudowywać gospodarkę i Polski, i gospodarkę światową, to jest właśnie ten czas, żeby przewartościować pewne rzeczy i większy nacisk położyć na to, żeby pracownicy mieli większe prawa, większą ochronę. Olga Zielińska.
Oczywiście, to jest właśnie doskonały moment, żeby pewne rzeczy zrewidować. Na szczęście tarcza antykryzysowa jest skierowana do wielu pracowników i do wielu pracodawców, ale na pewno są grupy zawodowe, które bezsprzecznie będą ofiarami pandemii koronawirusa. W różnych krajach różnie to wygląda, różne pakiety pomocowe są kierowane do pracowników i to nie jest tak, że te pierwsze pakiety pomocowe zostały wymyślone, wdrożone i nic nowego nie powstaje. Ja przejrzałam sobie, bo na stronie EKZZ-u, czyli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, są takie informacje dotyczące krajów Unii Europejskiej, w jaki sposób te kraje realizują kwestie pomocowe. I na przykład Wielka Brytania, która początkowo właściwie nie wychylała się z pomysłami dotyczącymi ochrony pracowników i pracodawców, zrewidowała swoje pierwsze założenia i w tej chwili wprowadziła między innymi taki mechanizm, że pracodawcy otrzymają 80% wsparcia finansowego na wynagrodzenie pracowników dla tych, których będzie chciała dana firma utrzymać.
No tak, no każdy kraj ma swoje jakieś rozwiązania, ale ekonomiści, głównie lewicowi, twierdzą, że skrajne programy antykryzysowe mogą dotknąć, tak jak to działo się w przeszłości, najsłabsze grupy społeczne. Jędrzej Włodarczyk.
Tak jest. Przede wszystkim faktycznie ten kryzys dokonał pewnego resetu myślenia o gospodarce. Skoro już nawet takie media jak Financial Times czy The Economist piszą o tym, że państwo powinno ingerować w gospodarkę i stosować zasadę tak zwanego helicopter money, czyli dosłownie wyrzucania pieniędzy z helikoptera, czyli innymi słowy dofinansowywania tych strat, które ponoszą pracownicy i firmy w sposób bezpośredni, no to faktycznie coś jest na rzeczy i miejmy nadzieję, że pewna zmiana myślenia pozostanie. Póki co ten pakiet antykryzysowy 1 i przede wszystkim 2 no z całą pewnością uratuje gospodarkę przed bardzo ciężkim kryzysem, natomiast faktycznie pozostaje problem pracowników i grup szczególnie narażonych na straty. To są właśnie pracownicy na umowach śmieciowych tak zwanych i bardzo dobrze, że jest coś takiego jak świadczenie postojowe, wydłużone teraz nawet do 3 miesięcy. To jest duży plus. Natomiast też pamiętajmy o tym, że są pracownicy na takich umowach, którzy zawierają te umowy z miesiąca na miesiąc. Tak więc to jest problem. Są osoby bezrobotne, które już w tym momencie dostają bardzo niskie zasiłki. Być może to jest temat do dyskusji o ich podniesieniu. Są też pracownicy sektora publicznego. Jak wiemy, w tej tarczy 2.0 istnieje możliwość no po prostu robienia masowych zwolnień, co też jest dosyć no, kontrowersyjnym pomysłem.
No ale z drugiej strony
tej sytuacji.
Z drugiej strony przez lata mówiło się o tym, że biurokracja w urzędach jest zbyt rozbudowana i należy zmniejszać liczbę urzędników.
Niby tak, ale
oczywiście, ale pamiętajmy, że to dotknie głównie osoby na niższych stanowiskach, czyli te, które i tak są słabo opłacane.
Olga Zielińska?
No właśnie, bo ci pracownicy bardzo często otrzymywali właśnie to najniższe wynagrodzenie. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na inną grupę pracowników, na grupę zawodników pozostających na tak zwanym samozatrudnieniu, bo w tej chwili około 1,3 miliona osób to pracownicy na samozatrudnieniu. I większość z nich nie zatrudnia innych pracowników. Są to więc jednoosobowe firmy, które prowadzą działalność gospodarczą. i ci pracownicy faktycznie są dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, ale też dochodzą do mnie informacje, że są pracodawcy, którzy wykorzystują taką sytuację, bo na przykład właśnie ci pracownicy na samozatrudnieniu często dostają pod stołem dodatkowe pieniądze na opłatę ZUS-u, a w tej chwili, kiedy mogą ubiegać się o wakacje ZUS-owe, to w tym momencie pracodawca mówi: w porządku, ale ja ci tej kwoty, którą ci płaciłem, nie zapłacę. I tak naprawdę zyskuje na tym nieuczciwy pracodawca.
No ja też spotkałem się z takimi przypadkami właśnie, że człowiek ma na umowie najniższą pensję, dostaje więcej i teraz w momencie kryzysu, kiedy firma zostaje zamknięta, te 40% od państwa to jest 40% od tej najniższej krajowej. Andrzej Włodarczyk, czy ty masz też takie spostrzeżenia?
Myślę, że te zmiany, które zostały wprowadzone, ta tarcza, one jednak nie gwarantują zabezpieczenia przed takim masowym bezrobociem. Mówi się o tym, że 10% bezrobocie, nawet 20% może być tym poziomem za kilka miesięcy. Tutaj szkoda, że odpadły postulaty Lewicy, która proponowała nawet 75% dofinansowania pensji pracownika i dodatkowe zabezpieczenie kosztów całych to, firm. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat.
To chyba nie ma większego znaczenia, czy 40, czy 75. Musimy liczyć się z tym, że gospodarka
zrobi to chce.
Tak jest. Jak gospodarka będzie startowała bardzo długo, przedsiębiorcy liczą na to, że ludzie mają oszczędności, więc zaczną je zaraz szybko po pandemii wydawać i to się odbuduje. Raczej tak nie będzie, moim zdaniem przynajmniej. A porozmawiamy o kryzysie polskiej klasy średniej, która jeszcze się do tej pory nie ukształtowała w stopniu odpowiednim i już teraz widzimy, że jest ona bardzo, bardzo słaba, Olga Zielińska.
No tak, klasa średnia to grupa, która może mieć małe oszczędności, ale ekonomiści mówią, że te oszczędności to właściwie wystarczą na 2-3 miesiące, a my tak naprawdę nie wiemy, jak długo będą obostrzenia dotyczące związane z pandemią koronawirusa, bo nawet jeśli będzie to poluzowanie obostrzeń, które będzie polegało na tym, że ludzie będą mogli wejść do parku czy do lasu, czy zwiększy się liczba osób, które będą mogły wejść do sklepów, to tak naprawdę nie zmieni się nasza sytuacja gospodarcza. Jeśli nie wprowadzimy w jak najszybszym możliwym terminie zmian, które pozwolą poszczególnym zakładom pracy wrócić na innych warunkach, oczywiście stosując inne mechanizmy ochronne, ale wrócić na linię produkcji, czy też pracownikom usługowym, czyli fryzjerką, kosmetyczką, ale nie tylko, wrócić do pracy, no to jesteśmy w stanie przyhamować tą degradację ekonomiczną, która może się przydarzyć nam.
No właśnie, zwróćmy uwagę na to, że pandemia pokazała, że programy socjalne, które w wielu krajach zostały tak naprawdę zmarginalizowane, bardzo pomagają w tej sytuacji. 500+ w Polsce, dodatek emerytura dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, czy 13 emerytura, to są takie zastrzyki finansowe, które mogą wspomóc rodziny w trudnej sytuacji. Andrzej Włodarczyk.
Tak, zgadzam się. To nie jest czas na to, aby dokonywać cięć w polityce społecznej. Chociaż oczywiście pewnego rodzaju zmiany można brać pod uwagę. Chociażby Tadeusz Cymański ostatnio wspominał o wprowadzeniu kryterium dochodowego do 500+. No to są na pewno dyskusje, które należy toczyć. Natomiast nie można wprowadzać w tym momencie cięć, tak jak to niektórzy przedsiębiorcy, najczęściej bardzo bogaci, sugerują, skierowanych w stronę właśnie klasy średniej, właśnie osób wykluczonych, właśnie tych osób, które najmocniej mogą stracić na tym kryzysie.
Olga Zielińska, czy programy socjalne powinny...
Zasiłki wręcz trzeba zwiększyć.
O właśnie, czy należy zwiększyć zasiłki socjalne?
To bardzo trudne pytanie, bo należy za każdym razem wskazać źródło finansowania. Oczywiście, że te oczekiwania mogą być bardzo wysokie, ale jeśli nie ma pieniędzy w kasie, to co? To znaczy, że jednym zabrać, innym oddać? Tutaj nie jestem taka do końca pewna. Oczywiście jest we mnie taka solidarność z tymi najbiedniejszymi, najuboższymi, którzy pozostają w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ale wszystko należy wyważyć. Przypomnę, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, że potrzebni są i pracodawcy, i pracownicy i trzeba to w jakiś sposób wyważyć, żeby z kolei nie zawiesić pętli na szyjach pracodawców.
Pytanie do Andrzeja Włodarczyka, czy temat dochodu podstawowego, który przewija się od wielu miesięcy, powinien teraz wrócić na agendę i zostać naprawdę poważnie przedyskutowany?
Oczywiście, że tak, natomiast jest to moim zdaniem rzecz, której nie da się wprowadzić skutecznie w jednym kraju, chyba że mówimy o krajach bardzo bogatych, jednak jest to program bardzo kosztowny. Natomiast należy rozmawiać o takim programie w kontekście międzynarodowym i łączyć go jednak z pewnymi zmianami na poziomie opodatkowania, przede wszystkim opodatkowania dużych korporacji, podatku cyfrowym i jakimś wspólnym opodatkowaniu wielu państw, być może na przykład wewnątrz Unii Europejskiej. Po prostu z tego względu, aby ten kapitał nie uciekał do innych krajów, tak jak ma to miejsce teraz. Być może teraz jest dobry czas na dyskusję o tym, chociaż moje zdanie co do dochodu gwarantowanego jest dosyć sceptyczne, jednak przede wszystkim dochody powinny wynikać z pracy.
No właśnie, Jerzy Włodarczyk wspomniał tu o Unii Europejskiej. Jakie mechanizmy może zastosować Unia, żeby wspomóc pracowników, przede wszystkim pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Olga Zielińska?
Unia Europejska próbuje to robić, ale w taki bardzo nieskuteczny sposób, bo są wytyczne dotyczące i stawek minimalnego wynagrodzenia, i sposobów zwalniania pracowników. Ale tutaj chciałbym nawiązać do tego, co mówił przed chwilą mój przedmówca, że faktycznie Unia Europejska nie wykazała się dotąd jako instytucja, która podejmuje dobre, merytoryczne, strategiczne decyzje dotyczące całej Unii Europejskiej. I to jest gra na poszczególne państwa, a poszczególne państwa są w zupełnie innej sytuacji.
Czy biurokracja Unii sprawdziła się? Jędrzej Włodarczyk.
No oczywiście dyskutujemy od lat o biurokracji Unii. Sam jestem krytyczny, natomiast pamiętajmy, że projekt europejski jest ważny i trzeba go zachować, a teraz jest w pewnym sensie zagrożony. Unia oczywiście skierowała jakieś środki pomocowe, natomiast też pamiętajmy o tym, że nie posiada również pewnych kompetencji do ingerowania w takich sytuacjach i być może to jest czas na dyskusję o tym, czy Unia powinna mieć więcej narzędzi wpływania na gospodarkę w sensie wspólnotowym. No chociażby prezydent Macron mówi o tym od lat, o tym, że należy ujednolicić pewne standardy pracy i wynagrodzeń. Może to jest czas na dyskusję o tym.
I na koniec jeszcze...
Taką bardzo konstruktywną.
I na koniec jeszcze wróćmy na nasze pomorskie, gdańskie podwórko. 4000 maseczek dla mieszkańców Gdańska, 30000 maseczek dla mieszkańców Malborka, 70000 dla mieszkańców Słupska. Dlaczego Gdańsk nie chce chronić swoich najbiedniejszych obywateli, fundując im maseczki ochronne? Olga Zielińska.
To bardzo dobre pytanie. Chyba zastanawiają się wszyscy mieszkańcy Gdańska, dlaczego tak jest. Tym bardziej, że prezydent Gdańska właściwie można powiedzieć, że tak PR-owo występuje bardzo często w mediach, wypowiadając się na tematy ogólnopolskie, wypowiadając się na temat polityki PiS-u, ale nie bardzo chyba interesuje się losem mieszkańców Gdańska, będąc sama prezydentem.
Jędrzej Włodarczyk, czy miasta nie stać na to, żeby tych maseczek było więcej?
Myślę, że to jest akurat coś, co miasta mogą robić bardzo skutecznie. To nie jest droga sprawa, chociaż oczywiście teraz czytam o tym, że będą wprowadzane różnego rodzaju cięcia. No to jest trudna sprawa. Samorządy jednak mają trochę mniej pieniędzy teraz. Natomiast jeżeli chodzi o maseczki, tak, powinni kupować. No prosta odpowiedź. I również powinny to robić rady dzielnic. Będę zachęcać do tego rady dzielnic, żeby również ze swoich środków, zamiast przekierowywać się po prostu do budżetu miasta ślepo, same robiły zamówienia na maseczki. To jest bardzo potrzebne, zwłaszcza dla ludzi starszych, którzy nie do końca jeszcze wstydzą się albo może nie wiedzą jak, nie korzystają z tego tak bardzo jak ludzie młodzi, a przecież są najbardziej narażeni.
Dzisiaj rząd ma zdecydować o tym, które obostrzenia zostaną bardziej zluzowane. Jędrzej Włodarczyk, na co ty byś liczył?
Co najbardziej ci doskwiera? Nic mi aż tak nie doskwiera, dlatego że wiem, że te obostrzenia są niezbędne. Przynajmniej większość z nich oczywiście są takie absurdy, jak zakaz wchodzenia do lasów i tak dalej. Jakby nie jest problemem to, że ludzie sobie spacerują, biegają czy uprawiają jakiś sport. Uważam, że od samego początku powinniśmy nosić maski, powinniśmy nosić rękawiczki w sklepach, dlatego że to są miejsca, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na koronawirusa. I od początku byłem zwolennikiem takiego mocnego lockdownu, przynajmniej przez kilka tygodni, po to, żeby przygotować służbę zdrowia, po to, żeby żeby dać sobie trochę czasu. Dlatego tu nie jestem krytyczny, ale pewne przepisy, które nie mają uzasadnienia logicznego, powinny być zniesione. Jak na przykład zakaz wejścia do lasu, co też jest dosyć wątpliwe konstytucyjnie i prawnie. O czym
no dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller mówił o tym, że właśnie zakaz wejścia do lasu być może będzie bardziej złagodzony. Olga Zielińska?
Ja myślę, że te obostrzenia miały sens, aczkolwiek zupełnie inny. Moim zdaniem rządowi bardzo zależało na tym, żeby Polacy nauczyli się pewnych zasad, to znaczy, że należy dezynfekować ręce, że należy zakładać maseczki i przez ten czas ostatni wydaje mi się, że Polacy zostali wręcz już tak wychowani. Więc jeśli w tej chwili poluzowane zostaną obostrzenia, to wydaje mi się, że większość z nas będzie zachowywać się zupełnie inaczej. Będziemy starali się jednak w maksymalny sposób i ochronić samych siebie, ale też i innych przed epidemią koronawirusa.
To miejmy nadzieję, że te przyzwyczajenia z czasów pandemii pozostaną nam na dłużej i nie będziemy już drugi raz za swojego życia świadkami takiej katastrofalnej sytuacji. Olga Zielińska, Radio Gdańsk.
Do widzenia, dziękuję za rozmowę.
I Jędrzej Włodarczyk, Lepszy Gdańsk, Lewica.
Dziękuję za rozmowę.
Byli moimi gośćmi, Jarosław Popek. Do usłyszenia.